Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. W studiu SBS mam niezmierną przyjemność gościć dzisiaj jezuitę, ojca Pawła Dudzika, duszpasterza z Melbourne, ale również psychologa. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak zrodził się pomysł, aby studiować psychologię?
W naszej formacji jezuickiej dostajemy już na samym początku niesamowity kredyt zaufania, a także niesamowitą też taką zachętę od przełożonych, żeby odkrywać w sobie talenty, które moglibyśmy rozwijać w życiu zakonnym. Pamiętam, że kiedy prowincjał pytał mnie jeszcze na moich studiach z teologii, to był rok 2015, niedługo po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych, zapytał mnie, co bym chciał robić dalej, co bym chciał robić po studiach z teologii, bo trzeba wiedzieć, że mamy dwustopniowe studia z teologii. To są te podstawowe, zakończone dyplomem magistra i później robimy tak zwaną specjalność czy specjalizację. Ja wtedy, pamiętam, powiedziałem, że widzę się w trzech takich dziedzinach. To może być albo historia Kościoła, historia mnie zawsze interesowała i do teraz jest moim hobby. To mogą być albo zagadnienia z filozofii człowieka i etyki, tym z kolei zajmowałem się, odkrywałem to w sobie jakoś podczas studiów filozoficznych, ale to może być także psychologia, która bardzo ściśle wiąże się z duchowością, czyli w moim odczuciu nauka, która pomoże lepiej zrozumieć człowieka.
Czy można połączyć wyznanie, religię z psychologią?
To jest trochę tak, jak zapytać, czy katolik może chodzić do okulisty, bo skoro pogarsza mu się wzrok, to znaczy, że Pan Bóg chce mu coś przez to powiedzieć, żeby na przykład oglądał mniej telewizji albo tracił mniej czasu w internecie, a zajął się na przykład uprawianiem ogrodu. Myślę, że w ostatnich 10-15 latach bardzo wzrosła nasza świadomość chorób psychicznych, zwłaszcza, że depresja jest chorobą cywilizacyjną już teraz i korzystanie z farmakoterapii i profesjonalnego poradnictwa nie jest już taką ujmą, albo nawet takim, byśmy powiedzieli, odium czy tematem tabu, które powodowałoby tak duże konflikty sumienia, ale rozumiem obawę, która pod tym się kryje, mianowicie podejrzenie, że psychologia odrze naszą wiarę z jakiegoś takiego nimbu tajemniczości i niezwykłości.
Wielu psychologów twierdzi jednak, że życie w wierze bardzo pomaga i pacjentowi, czy też osobie, która ma problemy czy psychologiczne, czy nawet musi używać już farmakologii, czyli psychiatryczne. Wiara pomaga w jaki sposób?
Myślę, że duża zmiana w podejściu psychologii do wiary dokonała się w latach 80. i 90. Psychologia, jak każda młoda nauka, bo psychologia jest młodą nauką, tak naprawdę rozpoczęła się dopiero pod koniec XIX, na początku XX wieku, miała za sobą różne etapy i jednym z tych etapów było zaprzeczenie czy też zakwestionowanie sfery duchowej w człowieku. Był etap takiego wielkiego zachwytu nad tym, że teraz oto będziemy w stanie wymyślić, będziemy w stanie odkryć wszelkie mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką. Do teraz też takie przekonanie gdzieś istnieje, że jesteśmy wszystko w stanie wyjaśnić za pomocą biochemii i przepływu impulsów elektrycznych w naszym mózgu. Pod względem technicznym jest to prawda. Pod względem biologicznym jest to uzasadnione twierdzenie. Natomiast wraz z rozwojem psychologii humanistycznej, zwłaszcza od lat 70., 80. i później, zwrócono uwagę, że tak zwany dobrostan psychiczny, na który składa się poczucie pomyślności, poczucie koherencji, czyli takiej spójności wewnętrznej, poczucie sensu, poczucie dobra, poczucie tego, że będzie, że wszystko się jakoś ułoży, są bardzo niewymiernymi jakościami psychicznymi, natomiast one działają. To znaczy się osoba posiadająca nadzieję, posiadająca sens życia, widząca jakąś, używając języka religijnego, nadprzyrodzoną jakość w swoim życiu, wiedzie o wiele lepsze, o wiele zdrowsze, bo to jest postulat psychologii, życie. Stąd wydaje mi się, że taki pogląd, jakoby psychologia miała rugować uczucia religijne, już teraz bardzo mocno stracił na aktualności. Z drugiej strony to widać może trochę lepiej na podstawie polskiego społeczeństwa i podejścia do religii. Pamiętam jeszcze pod koniec lat 90. i w formacji zakonnej, mogę mówić o naszym zakonie i w ogóle z formacji seminaryjnej, bardzo niewiele mówiło się o psychologii i zasadniczo traktowano psychologizację jako zagrożenie duchowe. To znaczy się jako próbę zawładnięcia przestrzeni tajemnicy przez wyjaśnienia różnych mechanizmów działających człowiekiem. Dzisiaj już wiemy, że tłumaczenie tych mechanizmów jest częścią prawdy o człowieku. One nie są wyjaśnieniem całkowitym i absolutnym. Zawsze pozostaje przestrzeń na tajemnicę. Natomiast ona pomaga nam, ta wiedza, wyjść czasami z pewnych pułapek, których byśmy nie dostrzegli, patrząc tylko, jak to się mówi, duchowo na człowieka. Ponieważ te przestrzenie mają różne kompetencje, tam są różne narzędzia i nie zawsze to, co wydaje się być oczywiste z jednej perspektywy, jest takie z innej.
Czy chciałby się ojciec skupić bardziej na pracy z wiernymi?
Mam taką niesamowitą możliwość, że pracuję z różnymi grupami. Przez ostatnie 5 lat byłem prefektem kleryków, czyli byłem odpowiedzialny w kwestiach porządkowych, powiedzmy takich administracyjnych, za młodszych współbraci studiujących filozofię w tych właśnie aspektach praktycznych, nie? Porządkowych i tworzenia wspólnoty w domu formacji. Miałem niesamowitą przyjemność prowadzić jako duszpasterz postakademicki wspólnotę młodych ludzi, którzy zaczynali jako wspólnota postakademicka, później stała się ona wspólnotą małżeństw, obecnie jest to wspólnota rodzin, ludzie pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, ponad 25 osób. Pracuję także jako psychoterapeuta w gabinecie, poprzez szkolenie terapeutyczne, które zakończyłem w tym roku. Mam uprawnienia do pracy, moglibyśmy powiedzieć, jako świecki psycholog. Co daje mi niesamowicie duże spektrum pracy, bo do gabinetu, gdzie obowiązuje na ogół zasada neutralności, nie przychodzę tam jako osoba duchowna, przychodzę tam jako mężczyzna terapeuta. Oczywiście obie strony wiedzą, że mój background to jest życie zakonne i to jest kontekst, od którego nie uciekniemy. Natomiast rozmawiając o sprawach duchowych, traktujemy je jako jedną z wielu przestrzeni życia, której doświadcza dana osoba. Udaje mi się, przynajmniej takie mam wrażenie, do tej pory utrzymać pewien balans między spotkaniami z ludźmi, między udzielaniem ćwiczeń duchowych, w kontakcie indywidualnym, które przynoszą mi szalenie dużo satysfakcji, a także pracując jako terapeuta w gabinecie. I to doświadczenie po obu stronach się uzupełnia. To znaczy, pracując jako terapeuta, żeby uniknąć może jakichś takich nieporozumień, na pierwszym spotkaniu mówię, że naturalnie będziemy się zajmować religijnością, natomiast będziemy się pytać, co ta religijność dla pana, dla pani znaczy. Nie będę oceniał wiary, bo wiara nie jest wartością, którą jest się w jakikolwiek sposób w stanie ocenić, ale będziemy się przypatrywać, jakie funkcje pełni religijność w pana, w pani życiu. I jeśli się okaże, że ta religijność jest w jakiś sposób obronna, albo ona w jakiś sposób utwierdza pewne postawy, które w szerszej perspektywie przynoszą panu, pani dyskomfort, no to my się musimy im przyjrzeć. My się musimy nimi zająć i możliwe, że będziemy musieli je skonfrontować. Natomiast na początku zaznaczam, to jest kwestia funkcji religijności, a nie funkcji wiary. No bo zdaję sobie sprawę, że ktoś może mieć później pretensje albo zdziwienie, jak to, nie dość, że ksiądz, to jeszcze kwestionuje mi sprawy mojej wiary. I ja mogę zakwestionować złe wzorce religijne albo niewłaściwe, nie? Które osoba wykorzystuje w jakiś sposób, natomiast to nie jest kwestionowanie wiary. i z drugiej strony, mając osoby na towarzyszeniu duchowym albo w rekolekcjach zamkniętych, w rekolekcjach ignacjańskich, kiedy osoba przyjeżdża na tydzień na rekolekcję w milczeniu i ma na przykład tylko jedną rozmowę dziennie przez 15 minut ze mną, jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy wysłyszeć, bo może się wtedy okazać, że osoba ze szczerą intencją pracy duchowej przyjeżdża na rekolekcję, ale w trakcie rozmów wyłania się nam obraz, w którym jasno widać, że tam problem duchowy jest problemem drugorzędnym. Tam jest jakieś wewnętrzne, tak głębokie zranienie, taka jakaś niezgoda na siebie, może na jakiś element życia rodzinnego, może na jakieś ogromne skrzywdzenie. Ja też miałem przyjemność studiować profilaktykę i prewencję wobec nadużyć w kościele i osób, które są dotknięte wykorzystywaniem seksualnym, więc gdzieś ta wrażliwość też jest. I okazuje się, że bardzo wiele rzeczy, które są traktowane jako strapienie duchowe, które są traktowane jako krzyż, jako wątpliwość, one mogą mieć o wiele głębsze problemy. Stąd nie zgłębianie, bo rekolekcje nie są na to przestrzenią, w ogóle nazwanie pewnych rzeczy. Powiedzenie, że to nie jest wina tej osoby, że ona tak, a nie inaczej siebie przeżywa. Pokazanie tej osoby, że ona jest w jakimś szerszym i większym procesie psychiczno-duchowym, może być czasami jedną z najbardziej wyzwalających treści, jaką ona na tych rekolekcjach usłyszy. No i w końcu trzecią przestrzenią jest regularne towarzyszenie duchowe, czyli spotykamy się na miesiąc, powiedzmy na pół godziny, na 40 minut z osobą, dla której ważny jest rozwój duchowy. Uwaga, ta rozmowa najczęściej nie jest spowiedzią. Spotykają się dwie osoby w dużej wolności. Jedna osoba, która ma troszeczkę większe doświadczenie duchowe, w tym wypadku jest to najczęściej osoba duchowna, choć nie musi to być osoba duchowna, a z drugiej strony osoba, która pragnie się w takiej uczciwości sobie przyjrzeć i korzysta z tej formy rozmowy. I zdarza się również, że te przestrzenie, gdzie bardzo blisko nachodzą na siebie treści duchowe i psychologiczne, również są miejscem, gdzie osoby doznają wielkiego uwolnienia. I tak jak mówię, nie tylko przez sakrament spowiedzi, ale przez sam fakt, że ich sytuacja życiowa ma szansę wybrzmieć, że ona jest uważniona, że ona jest zrozumiana. Jednym z takich chyba najtrudniejszych doświadczeń dla mnie, a byłem wtedy dopiero kilkanaście miesięcy po poświęceniach, była prośba z fundacji Zranieni w Kościele o to, by spotkać się z osobami, które mają na sobie doświadczenie traumy wykorzystywania w Kościele, będąc już po dosyć długim procesie i zdrowienia, i po pewnych rzeczach związanych z procedurami prawnymi, niektóre sytuacje były zgłoszone, prosząc o to, by mogły spotkać się z księdzem, który ich nie odrzuci. Ja tam naprawdę nie miałem wiele rzeczy do roboty. To nie chodziło o diagnozę, tam nie chodziło o jakieś specjalne tłumaczenie, o jakieś przyglądanie się kontekstowi, nie chodziło o pracę terapeutyczną. Chodziło po prostu o spotkanie w atmosferze przyjęcia. Że może być osoba duchowna, która do tej pory w większości kojarzyła się z osobą agresora, przemocowca, kogoś, kto nadużył zaufania i dobrej woli i odcisnął piętno na życiu tej osoby, z kim one znowu mogą się poczuć bezpiecznie, starają się, i to jest, proszę pana, proszę państwa, niesamowite, jak te osoby walczą o siebie. Wiedząc, że w przestrzeni kościoła doznały wielkiego zranienia, walczą o siebie i próbują ten kontakt odnowić. Próbują nabyć na nowo to doświadczenie pozytywne, no bo wierzą głęboko, że to nie jest tyle o ludziach, co o Panu Bogu. I przez ten kontakt i z kościołem, i z osobami duchownymi również, one wiedzą, że ten kontakt mogą na nowo zbudować. Także jak widać, tych przestrzeni jest sporo i prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie podchodzić inaczej do tej tajemnicy, bo cały czas mówimy o tajemnicy, człowiek jest tajemnicą, jak bez tych dwóch perspektyw.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.